Jest z nami na antenie pan Dariusz Sopków, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże.
Tak. Jest pan w Brukseli, chcemy powiedzieć, pomówić o Brukseli. Tam się dzieją ważne rzeczy, szczególnie w tych dniach trwa szczyt Unii Europejskiej, ale też mówmy może też o takim jednym z wątków tego szczytu, mianowicie wczorajszy dzień, wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli, wcześniej jeszcze w Londynie, w Paryżu. Pan był świadkiem jego wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Jak to wyglądało?
No przede wszystkim bardzo duże wydarzenie medialne, duże wydarzenie polityczne, dlatego że no, to jednak nie była zapowiedziana na wiele dni przed wizyta, czyli takie małe zaskoczenie ze względu na bezpieczeństwo. Zresztą pobyt w Paryżu prezydenta Zełenskiego też był w ostatniej chwili lekko zmieniany z tego samego powodu, dbałości o bezpieczeństwo. Natomiast niewątpliwie bardzo emocjonalne to wszystko, przypomnienie tych ofiar, sama obecność właśnie tutaj prezydenta Ukrainy to jest przypomnienie o tych ofiarach, bo nawet jeżeli o tym się dużo nie mówi, to każdy jest codziennie jednak informowany o tym, jak dużą cenę płacą ludzie po prostu, którzy tam giną, i to jest, to był ten jakiś taki, tych uśmiechów za dużo nie było właśnie w delegacji ukraińskiej, powiedzmy sobie szczerze. Może
byłby nawet chyba nie na miejscu w tym
dokładnie,
momencie.
Natomiast no, politycy jednak unijni, europejscy, no powiedzmy trochę tutaj pod publikę się ustawiali. I na przykład, powiedzmy, była taka sytuacja, że to widać było w Paryżu przede wszystkim, gdzie właśnie ci prezydenci Francji, premier, czyli kanclerz Niemiec, no bardzo, że tak powiem, nalegali, żeby tam się pokazywać medialnie, mimo że nie mieli tak naprawdę nic wielkiego do zaoferowania. Także ta różnica w zachowaniu, w tej tak zwanej mowie ciała delegacji ukraińskiej i polityków europejskich była wyraźna. No i też w konkretnych stanowiskach politycznych.
Też te stolice były bardzo różne klimaty. Londyn, który wspierał Ukrainę od początku, Paryż, absolutnie, który tak próbuje stać trochę lawirować, telefony, pamiętamy Macrona do Putina nieustanne, zupełnie inne konteksty.
Dokładnie i tutaj właśnie to było widać, jak w Londynie pan prezydent Zełenski był przyjmowany, a jak w Paryżu, gdy w Londynie jednak mówiono o konkretach, to znaczy o tym, że rząd brytyjski zapewnia szkolenie pilotów do obsługi odrzutowców wojskowych, bo w tej chwili chodzi o tego typu dostarczanie uzbrojenia na Ukrainę i tutaj Ukraina bardzo prosi o te odrzutowce wojskowe i mówi się konkretnie o typie, to znaczy to jest brytyjski odrzutowiec wojskowy Typhoon. Natomiast oczywiście we Francji o tym nie było mowy. Francja dużo pomaga, jeśli chodzi o leczenie chorych żołnierzy na przykład, czy sprzętu o mniejszej wadze, małych czołgów, ale to są, powiedzmy, jeśli chodzi o skalę potrzeb, to są o wiele mniejsze zaangażowanie niż Wielka Brytania. I tą różnicę tutaj było bardzo wyraźnie widać, prawda? I dlatego też w Paryżu prezydent Macron zadbał o to, żeby doprosić kanclerza Scholza, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj mały zgrzyt też przy okazji, bo premier włoska, pani premier Meloni, no też sobie życzyła, żeby być zaproszona, nie została, więc to jest też potwierdzenie tego sojuszu francusko-niemieckiego bardzo wyraźne. W ogóle te ostatnie trzy dni to było takie rozłożenie na stole kart w sposób ewidentny, prawda, że ten sojusz francusko-niemiecki ciągle jest, że to są dwa kraje, które nie chcą się zaangażować bardzo na Ukrainie, podczas gdy Wielka Brytania oczywiście od samego początku, również teraz, potwierdza swoje duże zaangażowanie. Natomiast jeśli chodzi o Brukselę, no to był konkret, którego domagał się prezydent Zełenski, ale nie uzyskał odpowiedzi, a mianowicie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej w tym roku.
Chociaż dzisiaj podał agencję, że na wniosek Polski wzmocniono wymowy do zapisów końcowych dotyczących Ukrainy i jej procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Jednak jakiś, no to deklaracja oczywiście, no ale jakiś dokument nieco mocniejszy został sformułowany.
Tak. Natomiast ja pamiętam jeszcze czasy, gdy Polska się starała o wejście do Unii Europejskiej. Jednak ta data, jak pada, czy też konkretna, w którym można rozpocząć negocjacje, niedawno kraje Bałkanów Zachodnich przeszły to, gdzie poprzez naciski w czasie prezydencji francuskiej uzyskały jednak zapewnienie i konkretną datę rozpoczęcia negocjacji. No i to jest krok naprzód, a tutaj oczywiście mamy, gdzie tej daty jednak nikt nie podał, mimo że była wspaniała okazja, żeby ewentualnie, jeśli nie taką, to inną, ale tak zwaną mapę drogową rozpocząć, co oznacza jednoznacznie, że oczywiście tutaj przygotowanie na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest jeszcze, że tak powiem, bardzo trudne. Obiektywnie ono jest, no ale powiedzmy, że tutaj przy okazji tej wizyty można powiedzieć, że jeśli chodzi o polityczny wydźwięk, to jednak delegacja ukraińska nie uzyskała to, co chciała, prawda? Trzeba sobie to szczerze powiedzieć. W ogóle ta dywersyfikacja stanowisk państw staje się już powoli ewidentna. No tutaj Polska wychodzi oczywiście na kraj, który wręcz ma swoją grupę krajów, z którymi współpracuje jako tych najbardziej zaangażowanych w sprawach politycznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy, ale również to się może przełożyć na inne aspekty, bo na przykład było się spotkanie premiera Polski, Włoch, Rumunii, Holandii, Hiszpanii razem w czasie tego szczytu brukselskiego i to jest jak gdyby taka no, nowa formuła, taka troszeczkę nawiązanie do słynnej koncepcji włoskiej, żeby utworzyć taką mocną drugą ligę państw, to znaczy Hiszpania, Włochy i Polska. No może coś z tego wyjdzie przy okazji tego szczytu, tym bardziej, że premier włoska właśnie była odrzucona, że tak powiem, jako ewentualny uczestnik spotkania w Paryżu, więc tutaj przy okazji tych spraw bezpieczeństwa bardzo dużo się dzieje, powstają takie różne kluby, byśmy powiedzieli, polityczne. Polska jest w tym klubie właśnie tych wymienionych przed chwilą państw i bardzo dobrze, oby jak najmocniej się w tym klubie odnalazła. Tam jeszcze jest Rumunia, Holandia, nie wiem czy wspomniałem, ale to jest klub, który się może rozrastać i Polska z Włochami ma tutaj szansę, ażeby być bardzo mocnym takim zespołem z innymi państwami, który ma swoją wizję bezpieczeństwa, ale również swoją wizję polityczną, przekładającą się na inne kwestie, jak na przykład pomoc publiczna, bo to nie jest przypadek, że na tym samym szczycie omawiano kwestię pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorstw. I tutaj znowu Francja i Niemcy mają swój punkt widzenia dużej pomocy, chęci po prostu mają dużo pieniędzy, są kraje bogatsze, pomagania niektórym sektorom przemysłowym, a Polska, Włochy, inne kraje mają bardziej wyważone tutaj stanowisko. Także miejmy nadzieję, że ten szczyt, no przynajmniej w sposób klarowny, bo tak to można ocenić, postawił pewne państwa jako prymusów w tej klasie i Polska jest w tej grupie właśnie wymienionych przez chwilę przeze mnie państw gotowych do wypełniania zobowiązań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale również w innych dziedzinach polityki europejskiej, pomoc dla państwa, żeby mieć wspólne stanowisko w tej sprawie, a tradycyjnie Francja i oczywiście Niemcy tworzą swój klub i starają się narzucać swoje stanowisko innym.
Czy w kuluarach, tam gdzie pan przebywa, widać jakieś zmiany nastawienia, powolną, ale jednak jakąś, jeśli chodzi o te kraje zachodnie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i całą tę politykę bezpieczeństwa, choćby nawet kwestie energetyczne wobec Rosji, czy jest jakieś coś,
raczej
ewolucja
widać
jakaś?
Duży wzrost osobisty, to ja odczuwam ogromny wzrost egoizmu narodowego od czasu wybuchu wojny. Nie ma się co dziwić, takie są reakcje psychologiczne ludzi, polityków, społeczeństw, że w czasie zagrożeń raczej myśli się o bliższa koszula ciału, prawda? Natomiast powstawanie pewnych właśnie kompilacji, o których przed chwilą mówiłem, pewnych państw, które myślą podobnie, mimo że są oczywiście troszczą się o, przede wszystkim powinny się troszczyć, każdy rząd jest zobowiązany troszczyć się przede wszystkim o interes własnego kraju, własnego państwa i własnego społeczeństwa. Natomiast jednak jak są te wspólne już porozumienia, to być może ten blok niemiecko-francuski, który już rządzi kilkadziesiąt lat Unią Europejską, być może spotka jakąś grupę państw i ja już wielokrotnie mówiłem wiele lat temu, o ile dobrze pamiętam, to już naprawdę chyba 10 lat temu, że Grupa Wyszehradzka to jest ciągle projekt jednak na papierze, mimo że wielu zapewniało, prawda, że to jest jakaś przeciwwaga dla sojuszu niemiecko-francuskiego. Oczywiście nie. Tutaj nie ma po prostu pewnych konkretów na stole i nie ma też pewnej kultury politycznej w Grupie Wyszehradzkiej, którą tam wielokrotnie niektórzy starali się zaprowadzić, ale to nie wyszło, powiedzmy, więc czy to projekt Międzymorza, czy teraz właśnie ta grupa państw, o której przed chwilą mówiłem, no to jest nadzieja na to, że powstanie naprawdę jakaś przeciwwaga dla tego monopolu, który rządzi Unią Europejską. Natomiast czy to się uda, no to tu bardzo dużo zależy no, od woli politycznej, to jest oczywiste, ale również od sprawności dyplomatycznej. Tego typu sytuacje powinny przekładać się na stałe spotkania dyplomatów w tej formule. Ja pamiętam jeszcze jak byłem w Komitecie Stałych Przedstawicieli przy Unii Europejskiej, to oczywiście spotykałem się w tym formacie, czy to Trójkąta Weimarskiego, czy to Grupy Wyszehradzkiej z własnej inicjatywy. Jak gdyby tutaj nikt mi do... Natomiast to są instrumenty, które dyplomaci powinni wykorzystywać, a być może stać obowiązkowymi. Po prostu powinno się być może zobowiązywać, ja uważam, że tak powinno być, zobowiązywać po prostu dyplomatów w poszczególnych krajach, ażeby był związek między tym, co dzieje się na szczycie Brukseli, a tym, co dzieje się w stolicach poszczególnych, prawda? Bo tutaj się naprawdę powstaje taka dywersyfikacja polityczna i no, wymaga się dużej, wymagałoby się, należy wymagać bardzo dużej aktywności dyplomatycznej Polski tutaj w stolicach krajów, chociażby tych, o których przed chwilą mówiłem.
No właśnie, a propos, jak pan ocenia sprawczość Polski, polskiej delegacji, w ogóle polskiej polityki w Europie? Tutaj takim papierem lakmusowym jest choćby cała ta polityka obronna, kwestia tutaj, no już tych sławnych leopardów, jednak udało się, tak, duża presja, no też, co to mówi, dużo na Polski, która jakoś, teraz mówi premier Polski, że samoloty, nie będziemy działać sami, chcemy działać w grupie innych państw. Czy to kolejne pole generowanie pewnych sojuszy tutaj,
tak,
przez Polskę?
Tak, jak najbardziej. I tutaj jeśli z tych nielicznych sukcesów dyplomacji ostatnich lat niewątpliwie należy wspomnieć o tym właśnie posunięciu, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy rząd polski wykonał kilka miesięcy temu, a które w tej chwili premier Morawiecki również w tej deklaracji o tym, że chcemy w grupie państw być, które dostarczają samoloty, a nie jako jedyni, którzy w jakimś sensie wystawiają się na największe zagrożenie, no to słynna ta sprawa sprzed kilku miesięcy, o której mówiłem, że wspomniałem, że Polska była gotowa przekazać swoje odrzutowce, ale z bazy niemieckiej, tak? Z bazy NATO niemieckiej po prostu, żeby nie być tym, który, no, że tak powiem, działa w pojedynkę i jak coś to można ukarać, prawda? I
to w sposób, czy nawet to była baza amerykańska chyba.
Konflikt, prawda? A jednak no, w perspektywie chodzi o to, żeby konflikt był deeskalowany jednak, żeby w końcu jakieś nadzieje, nikłe nadzieje na rozwiązania pokojowe się pojawiły. Więc tutaj Polska bardzo dobrze w tej sprawie postępuje, no ale musi być oczywiście odzew innych państw, oby się udało. No jednak trzeba mówić obiektywnie o przeszkodach. Na przykład premier Belgii w dniu wizyty prezydenta Zelenskiego oznajmił, że Belgia nie przekaże myśliwców, bo sama ma w jej ocenie wystarczająco mało, żeby...
To też obnaża jakość.
Chociażby powiedzieć to kiedy indziej, prawda? No, ale tak. Można powiedzieć, że skorzystał z okazji tej wizyty w Paryżu, która właśnie była raczej taka hamulcowa, żeby po prostu powiedzieć, my myślimy, inaczej, a być może po prostu, to się odczuwa też w rozmowach z tak zwanym człowiekiem z ulicy, prawda, w codziennych rozmowach z obywatelami różnych krajów, że są kraje, gdzie większość społeczeństwa czy połowa po prostu sobie nie życzy zaangażowania i teraz no, politycy muszą się do tego ustosunkowywać. No tyle tylko, że politycy z jakąś większą klasą, no to oczywiście starają się jednak niekiedy patrzeć na interes ogólny, ale też trzeba podziękować za szczerość, prawda? Trzeba podziękować za szczerość tutaj premierowi Belgii, że nie mydlił oczu. Lepsza gorzka prawda niż jakieś złudne obietnice.
No, choćby kanclerz Scholz w Paryżu, który powtarzał swoją narrację, jak to Niemcy pomagają, gdzieś stoi obok prezydenta Zełenskiego, słucha tego wszystkiego i
no właśnie.
No to taka troszkę tragifarsa z tego wyszła.
To wczoraj było widać i nawet w komentarzu jednak bardzo poczytnego tutaj dziennika wersji elektronicznej Politico i wersji papierowej tygodnika, który powiedział, że no właśnie prezydent Zełenski domagał się daty, domagał się właśnie zwiększenia zaangażowania, domagał się tych odrzutowców wojskowych i tak dalej, no a dostał w nagrodę dużą flagę Unii Europejskiej. No troszkę takie to z przekąsem był ten komentarz, ale no cóż, sporo w tym prawdy, prawda?
Może a jeszcze nie zapomnijmy o żarówkach LED-owych też dla Ukrainy.
Tak jest. Tak.
Jeszcze wspomnimy żarówki LED-owe dla Ukrainy, też wielka pomoc przecież Unii Europejskiej.
Obiecana. Przepraszam, nie dosłyszałem.
Żarówki LED-owe energooszczędne dla Ukrainy.
No właśnie, to są te właśnie takie przykłady trochę takie gorzkie, prawda? Gorzkie, gdzie to jest kropla w morzu potrzeb. I tutaj no, trzeba mieć świadomość, że to spotkanie wykazało to. Nie? Dobrze, że my jesteśmy w grupie tych państw, któremu nie można zarzucić braku solidarności. Myślę, że to to było takim podsumowaniem trochę, że wracając z spotkań bilateralnych już, prawda, bo ich kontynent w Paryżu, a nie tylko z tymi organizacjami międzynarodowymi, to jednak prezydent Zełenski zatrzymał się w Polsce. Krótkie spotkanie z prezydentem, ale takie podkreślenie, że no, powiedzmy, w dyplomatycznym języku to tak, no tu przynajmniej wiadomo, na kogo możemy liczyć, nie? I jak gdyby nie wypadało nie spotkać się z prezydentem Polski. Natomiast myślę, że czas nastał, żeby przyjąć delegację ukraińską w Warszawie, tak jak to było właśnie teraz w Paryżu czy Londynie. Że już nie powinniśmy się tylko tam gdzieś spotykać na lotniskach w Rzeszowie, ale no, skoro można w Paryżu i w Londynie, to być może z czasem wypadałoby w Warszawie, nawet jeżeli to będzie ogłoszone w ostatniej godzinie, oczywiście ze względu na bezpieczeństwo, ale ranga, powiedzmy, tych relacji międzynarodowych doszła do tego i myślę, że należałoby tego oczekiwać w najbliższym czasie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Dariusz
Sopków. Dziękuję radiosłuchaczom za uwagę.
Dziękuję bardzo panu również, z panem Bogiem. Pan Dariusz Sopków, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, był naszym gościem.